Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Zapraszam na wyjątkową podróż do samego serca polskich lat 60., kiedy wśród najpopularniejszych naszych zespołów była grupa skiflowa No To Co. Jej muzyk Aleksander Kawecki jest naszym gościem.
Witam, kłaniam się nisko. Jest 13:25, możemy zaczynać. Tak, to jest dobry moment?
Tak. Doskonały moment. Doskonały. W upalnym dniu. Tylko trzeba kożuch założyć jeszcze, bo zimno.
Siedzi pan wygodnie, jak rozumiem. Dobrze.
Siedzę wygodnie. Nic nie przeskrobałem, a siedzę.
Okej. No to możemy przywitać się oficjalnie i rozpocząć rozmowę. Aleksander Kawecki, drodzy państwo, po drugiej stronie. Kłaniamy się nisko. Tu Radio Poznań.
Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie państwa, radiosłuchaczy Radia Poznań. Dzień dobry, pozdrawiam z gorącej Łodzi.
Radio Poznań, które podejrzewam jest w ścisłej czołówce, a może nawet na miejscu pierwszym w tej chwili na świecie, jeśli chodzi o rozgłośnie radiowe, które sięgają po muzykę, którą pan nagrywał.
No, tak mi się wydaje. Nie mam możliwości słuchania Radia Poznań, jako że do Łodzi nie dociera, ale z tego, co wiem, obserwując stronę internetową, to ciekawe rzeczy się tam dzieją u państwa, jako że wyciągacie tak zwane zapomniane szlagiery z lat 60., 70., to, co wtedy rządziło muzycznym światem. Jest to bardzo fajny gest i jakby tak powiedziawszy, że ocalić od zapomnienia te perełki muzyki, początki rocka.
Tak jest.
Wiadomo, że Poznań to była wtedy czołówka, jeśli chodzi o artystów tych lat. No, wspomnę Ulę Sipińską, wspomnę Lombard, wspomnę Małgosię Ostrowską, mówię pan, kabareciarze, także było to centrum, Wojtek Korda oczywiście.
Bardzo pięknie pan to powiedział i sama prawda. Muszę to potwierdzić, rzeczywiście. Chociaż muszę też powiedzieć jedną rzecz dodatkową, że w naszej bazie muzycznej, gdzie mamy zgrane wszystkie utwory, wasza muzyka opisana jest jako No To Co. A gdy ktoś poszuka w internecie sobie informacji na wasz temat, to Wikipedia mówi grupa skiflowa No To Co. Prawda?
No zgadza się. Pomysł Piotra Jędrzejewskiego, założyciela zespołu, którego zamiarem było stworzenie czegoś, aby ludzie grali na prymitywnych instrumentach, no ale w tych warunkach nie dało się, w miarę, wie pan, bo mieliśmy takiego człowieka, który nazywał się Janek Stefanek, który grał na pile, na tarce, na wszystkim, co się dało. Multiinstrumentalista, nieprzeciętnie zdolny. I staraliśmy się korzystać na przykład z dudów, no piła, normalna taka piła, jak drwale się postępuje, tak zwana twoja, moja, taka piła. Potrafi wydobyć z niej dźwięki, pociągając smyczkiem od skrzypiec. I to było właśnie używane coś takiego w zespole. Parę ciekawych takich instrumentów, jak flet, prosty flet na przykład. No skrzypce to wiadomo. Potem dołączyliśmy jeszcze do tego dudy. Też to było bardzo ważnym elementem muzycznym, bo na płytach, w paru utworach ten instrument zaistniał jako taki. No to właśnie było związane z taką muzyką nieskomplikowaną, prymitywną, ale postawiliśmy na folk, znaczy Piotr postawił na folk, bo on był ojcem, założycielem, świętej pamięci już odszedł od nas 2 lata temu. Zostawił nas, no ale nie był takim ojcem zespołu. znaczy autorem tekstów większości utworów, do których komponowaliśmy muzykę, głównie Jurek Krzemiński. Ja jako perkusista, to dziwne. Mm-hmm. A wszystko to zaczęło się w roku 67 ubiegłego stulecia w Mielnie.
W Mielnie?
W Mielnie, w tym słynnym Mielnie Nadmorskim. Byliśmy tam jako trubadurzy w składzie Jurek Krzemiński, Boguś Borkowski, Sławek Kowalewski i ja. We czwórkę, jako że pierwszy skład trubadurów Krzysio Krawczyk opuścił z Marianem Lichtmanem. No i pojechaliśmy wtedy do Mielna grać w non-stopie dla studentów.
Bez dwóch najważniejszych członków trubadurów.
No tak. No Krzysztof chciał pójść swoją drogą, zakładał jakieś tam, ja pamiętam nazwę, to się nazywa chyba Izoforum, coś takiego. No i tam z Maniem Lichtmanem się jakoś dogadali, we dwójkę, że założą coś innego niż trubadurzy. A akurat było zapotrzebowanie na kapelę do non-stopu w Mielnie dla studentów, w takim ośrodku studenckim. No i ja tam dołączyłem. Bo Bogdan Borkowski był już, przecież był w pierwszym składzie, Jurek Krzemiński i Sławek Kowalewski. To tylko ja doskoczyłem do składu. I tam graliśmy. I w międzyczasie akurat to był chyba przełom lipca, sierpnia. Tak, to był chyba początek sierpnia. Na trasie w województwie koszalińskim byli niebiesko-czarni. Zadom Rusowicz z Wojtkiem Kordą w znakomitej formie, ze Zbyszkiem Podgajnym, ten stary, legendarny skład niebiesko-czarnych. I wtedy pojechaliśmy odwiedzić naszych przyjaciół, jako że Andrzej Nebeski, łodzianin, Włodek Wander, łodzianin. Także pojechaliśmy spotkać się z przyjaciółmi. No i wtedy przy kawie spotkaliśmy się z Piotrem Janczewskim oczywiście i padła propozycja. Panowie, tworzę coś nowego, czego jeszcze w Polsce nie było. Mam już menedżera. Słynna postać to był Staszek Cejrowski, czyli ojciec Wojtka Cejrowskiego. Notabene fizyk atomowy z wykształcenia.
O.
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w Warszawie. I mówi, mam już jednego człowieka, gitarzystę z Katowic, co prawda. To chodziło o Jurka Grunwalda. I przedstawił nam swój plan. No już zamierzał odejść od niebiesko-czarnych i stworzyć coś swojego. Miał taki pomysł właśnie tego skiflu, tego folku. I zaproponował nam współpracę. Mówi, panowie, jak się zobowiążecie do tego, to dajcie mi znać. Od września zaczynamy próby w Łodzi. Ale warunek jeden, wszyscy muszą śpiewać. No i tak się perkusista też musiał śpiewać. No, akurat tak się zdarzyło, że byłem śpiewającym perkusistą chyba. Na owe czasy to był chyba jeden, nie, dwóch. Lichtman, Subadorów i ja. Przepraszam, jeszcze Jurek Skrzypczyk. Trzech nas było. Śpiewających perkusistów. To rzadko się zdarzało w ogóle, żeby w kapeli perkusista śpiewał. Od września zaczęliśmy próbę w Łodzi, które trwały do końca listopada, początku grudnia. Na początku grudnia, to było 6 grudnia dokładnie, mieliśmy debiut telewizji polskiej. Jeszcze w studiu było na Placu Powstańców w Warszawie. W takim programie młodzieżowym po 6 to się nazywało. I wtedy pojechaliśmy do Warszawy jako bezimienna grupa, jeszcze bez nazwy. Mm-hmm. Ale już byliśmy po zdrowym takim treningu przede wszystkim postawiliśmy wszystko na wokal. Wokal musiał być perfekcyjny wtedy. Myśmy 3 miesiące piłowali ten wokal, aż dardziołka nam powysiadały, no ale potem efekty były słyszalne, bośmy wzorowaliśmy się wtedy na Bidzisach trochę wokalnie, to powiem szczerze, że chcielibyśmy tak śpiewać jak oni. No, w niektórych sprawach nam się to udawało, ale wokal czysty, bardzo fajnie to wychodziło. Muzycznie nie potrzeba było być gwiazdą, jakimś wybitnym instrumentalistą, bo wiadomo, że w zespole nie grają gwiazdy, tak jak na przykład tutaj nawiążę do piłkarskiego kolejorza poznańskiego, że gwiazdy nie grają, bo co z tego, że jest gwiazda, ale jak nie otrzyma piłki od pozostałych kolegów, to sobie może pogwizdać, a nie strzeli bramki, prawda?
Jasne.
Także gra cały zespół, gra całe komando, gra cały zespół i tak właśnie u nas było. Po prostu dobre rzemiosło.
To było naszym gazetem.
Podcast Radia Poznań.
Mam takie pytanie, bo chciałem na chwilę się dosłownie zatrzymać przy słowo skiflowa, żeby wyjaśnić też naszym słuchaczom niektórym, bo nie każdy pewnie wie, że również Beatlesi zaczynali od nazwy Skiffle Band, The Beatles, prawda, czy Silver Beatles, czyli mamy tutaj takie połączenie jeszcze między Beatlesami a no to co, mimo że oni też przecież przerodzili się w zespół rockowy, a nie skiflowy, trochę tak jak u was. Ale chciałem was zapytać, bo wspomniał pan o zespole Bee Gees. Rozumiem, że Beatlesami to się wtedy wszyscy jakoś tam inspirowali, ale rzadziej się słyszy, żeby ktoś jeszcze w latach 60. inspirował się zespołem Bee Gees.
Dlatego, że wynika to z tego, że oni mieli wokal, mieli wspaniały, fantastyczny. Naprawdę fantastyczny. Tak śpiewać jak oni, to rzadko co potrafił w ogóle. Zresztą skala tych dwóch braci, normalnie głosowa, to była na owe czasy to była coś niespotykanego w ogóle. Brzmieli wokalnie rewelacyjnie. Jak się nawet posłucha teraz tych starych utworów, to jest to jest ekstra klasa światowa, jeśli chodzi o śpiew. Oni śpiew zespołowy, o wokal. Beatles byli to mistrzami świata, jeśli można. Tak. Beach Boys tak samo, na przykład. Druga grupa taka, która rewelacyjnie śpiewała, wokal brzmiała. No i tam stąd nasze takie, jak gdyby takie zapatrywania się na w którym kierunku pójść generalnie. Ale z folku nie rezygnowaliśmy. Ale chodzi panu o skiwy, prawda? No skiwy to jest... W zasadzie to do tej pory ja jeszcze tak nie kojarzę, o co to chodzi dokładnie, ale to wywodzi się generalnie gdzieś z krajów, tam Szkocja, Walia, Anglia, z tych regionów. Chodzi o to, żeby to właśnie muzyka ludowa grana na bardzo prostych instrumentach. Takich, jeśli nie jakiś dętych, no dętych to wiadomo, Szkoci, kobza przykładowo. Ale na jakichś tarkach, cuda nie widzę, kurczę, bębenkach, jakichś tam szarpanych instrumentach takich, wie pan, ludowych, które są, nawet człowiek nie wie, jak to się nazywa na dzień dzisiejszy.
A propos tego...
Na tym to polegało. I takie były pierwsze zamiary, no ale wie pan, potem jak się pokazała trochę ta elektronika już na scenie, bo to może tak zacznę, jeszcze wrócę do historii krótkiej, że po tym debiucie naszym w telewizji zaśpiewaliśmy chyba wtedy pierwszy Pożar w Kwaśniewicach. To już była piosenka napisana przez Zbyszka Podgajnego, to już Janczewski wykonywał to z Niebiesko-Czarnymi i Gwiazdka z Nieba, do której napisałem tekst, a Jurek Przemiński skomponował muzykę. I tymi piosenkami debiutowaliśmy na ekranach telewizji. Podczas tego naszego debiutu został ogłoszony konkurs na nazwę dla grupy. Wpłynęło tam chyba kilkadziesiąt tysięcy pocztówek wtedy. No i tak wybraliśmy właśnie taką jedną niefrasobliwą. Jeszcze były konsultacje z polonistami wybitnymi, czy to można w ten sposób, bo od nosie nie zaczyna przecież zdania, prawda? No ale udało się. Powiedzieli, że owszem, można, zgoda jest, no i tak zostało. No to co? Potem to się przełożyło na So What, a w Niemczech to się nazywało Na Und. A w Rosji, no jak to? Tak, jakoś tak za nami to cały czas szło.
A propos Rosji, szukając informacji na wasz temat, to znalazłem bardzo wiele rosyjskich wydawnictw z waszą muzyką.
Wie pan co, ja obiecałem redaktorowi Arkowi Kozłowskiemu, że mu podeślę taką płytkę, która się niedawno ukazała z wersjami, wie pan, na przykład, które nagrywaliśmy w języku po niemiecku, po słowacku, po rosyjsku, po angielsku, to wiadomo, bo byliśmy pierwszą grupą z tak zwanej żelaznej kurtyny, która nagrała płytę dla Radia Luxemburg w formie CBS w Londynie. To wersja polska, to raczej to piosenka Inne Kwiaty, a wersja angielska, która się była nagrana po angielsku, to Flowers, tak nazywała się, czyli po prostu kwiaty. No i powiem panu szczerze, że doszło to do 12 miejsca listy przebojów tej legendarnej rozgłośni Radia Luxemburg. To wtedy to każdy słuchał. W Polsce było bardzo to źle słyszalne, a jakoś tam każdy słuchał tam wszystkie nowości muzyczne światowego show biznesu były na antenie tej właśnie Radia Luxemburg. Prowadził to disc jockey Alan Freeman, nasz opiekun londyński, zaprzyjaźniliśmy się bardzo. I tak to się zaczęło. No, myśmy w ogóle byli bardzo, bardzo rzadko w Polsce, graliśmy do czasu, bo to było tak jeszcze nawet w 67 roku, zaraz po tym debiucie, pojechaliśmy do Zakopanego, do Wierchów, tak ćwiczyć troszkę. Tam graliśmy na takim non-stopie, w takiej dyskotece w Wierchach Zakopiańskich, ćwiczyć muzycznie, tam zgrywać to wszystko przy okazji. I tam przygotowywać się do Festiwalu Opolskiego. Dostaliśmy to z przydziału, potem Kwiat Czerwony i Opolskie Działchy. I teraz muszę panu powiedzieć i słuchaczom Wielkopolski, że Opolskie Działchy to nie jest żadna piosenka pochodząca z Opola, ale jest to piosenka pochodząca z Wielkopolski. Też nie wiedzieliśmy, dopiero nam uświadomili to dudziarze poznańscy, z którymi mieliśmy kontakt muzyczny kiedyś grając w Poznaniu na taką imprezę plenerową. No i dowiedzieliśmy się, panowie, przez piosenka Wielkopolska. Rzeczywiście sprawdzaliśmy to i to jest fakt, że to jest piosenka rodem z Wielkopolski. To nie jest wcale opolska piosenka. Mhm. Szukaliśmy, no i właśnie tak zaczęło się to wszystko tak, że tam ćwiczyliśmy, pojechaliśmy do Opola. No wiadomo, tam 68 rok to był taka odskocznia, ale w ogóleśmy w Polsce jeszcze praktycznie nie grali, bo od razu się zaczęły tam wyjazdy jakieś. A to Monterey, potem w Pesji dwa Złotej Róży, tam spotkaliśmy tam na przykład Aretę Franklin razem na jednej scenie. Taki był Bram Auger wtedy, taki popularny piosenkarz, showman, który występował z takimi palącymi się rogami na głowie, jak Wiking. No wtedy chyba był z nami Czesio Niemen, był razem z nami wtedy, był tam w Łącze. Potem z takich znaczących festiwali, no to oczywiście festiwal płytowy, targi płytowe w Midem, w Cannes, we Francji. Tam po koncercie był shocking taki ogromny, bośmy wystąpili w tych Stołach Ludowych. Na drugi dzień po naszym występie na czołówkach gazet festiwalowych był Janek Stefanek w krakowskim stroju, z tym takim smyczkiem, machający smyczkiem, czyli w czapce krakowskiej z tym piórkiem, ze wszystkim ściernięcem. I taki tytuł był czy folklor, czy hippie?
Aha.
Zapytanie takie. Tak. No wtedy to była sensacja dla nich, bo naprawdę my się tak starali się reprezentować, że pan nasz kraj, nawet udając, tak wie pan, no wiadomo jak to było, prawda? Byliśmy troszkę lekko do tyłu, jeśli chodzi o ten zachód.
Właśnie a propos tego chciałbym troszeczkę nawiązać, bo wspominaliśmy o Beatlesach, oczywiście o Bee Gees, Beach Boys się pojawili, pojawiło się Radio Luksemburg, teraz elementy hipisowskie, no i w ogóle folku zaczęliście grać. I teraz moje pytanie jest takie, jakbyśmy się cofnęli dosłownie rok czy dwa i sobie przypomnieli, jak w połowie lat 60. tak naprawdę młodzież w Polsce słuchała muzyki?
Wie pan, zaczęło się to wszystko chyba takich, nie wiem, czy pan pamięta w ogóle, czy gdzie pamiętają takie płytki z plastiku, takie plastikowe płyty. Te wszystkie przeboje były, nie wiem, kto to robił, ale to podobno na ten pomysł wpadł mąż chyba Steni Kozłowskiej, taka piosenkarka była, nie wiem, czy pan coś tam mówi w ogóle, czy nie.
Ale chodzi pan o pocztówki, czy
o... O pocztówkach mówię, o pocztówkach tych grających. Tak. I z tego się słuchało na przykład. Słuchało się Breakoutów, słuchało się z Borysa, czyli z Stasia Guszka, prawda, bo to tak to wtedy było. No to ale słuchało to, wie pan, nie, dużo się grało po prostu. Wtedy się bardzo dużo grało. Myśmy byli w czasach swojej takiej jakby świetności, wie pan, wyeksploatowani byliśmy do maksimum, bo dziennie graliśmy po 5-6 koncertów, wie pan, to było wtedy coś niespotykanego.
Dziennie 5-6 koncertów?
5-6 koncertów, autentycznie, 5-6 koncertów. Mówię to tak, no, wie pan, z sercem, z ręką na sercu, tak to było, wykończeni byliśmy. Rozchwytywani, wie pan, w ogóle na wszystkim. No a mało tego, wracając dość do tego zachodu, do Francji, po koncercie pisze do nas menedżer Johnny Holiday'a. Nie wiem, czy pan coś to mówi w ogóle.
No pewnie,
na
pewnie. Ludzie,
mówią, tak, była.
Francuska klasyka.
Johnny Holiday, taki europejski Elvis Presley. No i wtedy nam od razu z bomby nam zaproponował kontrakt na forpocztę jako zespół towarzyszący Holiday'owi po trasie, na trasie po krajach Beneluxu, czy tam był Luksemburg, Francja, między innymi, ale dla niektórych działaczy Pagartu ważniejsze były pastorałki w Białymstoku niż kariera zespołu, no to co na zachodzie, bo kto wie, jakby to się wszystko potoczyło, gdybyśmy tam właśnie z Johnny Holidayem pojechali na trasę. Tam Belgia, Francja, Luksemburg, to wszystkie, no, kraje Beneluxu, Holandia. Cała trasa tam była chyba półroczna. No ale niestety musieliśmy wracać do kraju, bo tak sobie Pagart tego zażyczył. I no i trudno. Takie były czasy. Trudno teraz płakać nad swoim losem, co by było gdyby, ale tak było rzeczywiście. No. To było trochę to smutne, ale prawdziwe. No.
Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
A propos tego grania 5 razy dziennie, to ostatnio rozmawialiśmy z Tadeuszem Woźniakiem, który też wspomina, że po prostu w tamtych czasach, przez to, jaki mieliśmy ustrój, jak to wszystko było poukładane, to nawet największe gwiazdy nie były w stanie zarobić tak naprawdę dużo na koncercie, nawet jeśli były to zespoły bardzo znane, że były stawki pewne, prawda? Jak to było dokładnie?
Tak, tak, wie pan, to były po prostu, wie pan, to się wszystko, wie pan, rozkładało. Polska była podzielona wtedy na 17 województw, i w każdym województwie była jakaś estrada, przykładowa tam Dolnośląska estrada we Wrocławiu, tam jakiś to tam Impart, Łódzka estrada, Warszawska estrada, Poznańska estrada, no w Poznaniu też estrada była przecież, no estrada poznańska, no w każdym, Białostocka estrada, Opolska estrada, w każdym mieście wojewódzkim, wie pan. No i polegało to na tym, że obowiązywały stawki dla muzyków na przykład. To było chyba wtedy... Pamiętam, taka stawka była chyba wejściowa, nawet dla gwiazd dużych to była 200 parę złotych za koncert, plus tam jeszcze jakieś dodatki dochodziły za akompaniament, no cuda nie widzę w ogóle, tam jakieś wianki na wodzie, no, w ten sposób to można powiedzieć. Także nie było, wie pan, przy takiej ilości koncertów, jak myśmy grali, jestem, że to kosztem zdrowia, wie pan, dużo to się tego grało, tego, no myśmy wtedy mieli chyba już po prawie, że 500 zł od koncertu, to była bardzo duża stawka. To już wtedy. tak, ale to były ministerialne tak zwane. No, myśmy byli już po tej nagrodzie ministra kultury i sztuki, po nagrodzie prezesa radia i telewizji. Także to nam przyznali ministerialne stawki. No to wtedy, wie pan, no, dało się z tego spokojnie wyżyć w jakiś sposób. No. Teraz dzisiejsze czasy to, nie, no to są, wie pan, niewspółmiernie większe niż wtedy były. No. Ale ta dziomaturacja, bo ten nasz przyjaciel serdeczny, graliśmy kilkanaście koncertów wspólnie, czy tam trasę nawet całą też. Parę tras nawet wspólnie z Tadziem Woźniakiem. No. Nasz kolega, mam fajnych wspomnień, parę z Tadziem. Mm-hmm. Odbyliśmy mu kawały cały czas, bo taki był wierzący bardzo. To wszystko kupował, co mu się mówiło. Normalnie taki wiarek. Nie? Niedowiarek albo wiarek, no jak mówią w ten sposób.
A propos tych lat 60. chciałbym się tutaj troszeczkę zatrzymać, bo czasem mam wrażenie, my oczywiście tutaj w Radiu Poznań, tak jak pan wspomniał na początku, szukamy i przypominamy takie zapomniane perły, wciąż świetnie brzmiące, przecież teraz się okazuje po latach. Natomiast czasem mam wrażenie, przeglądając też jak grają inne radia, które przypominają przeboje sprzed lat, że jest taka jakaś świadomość wśród młodzieży również, gdyby zapytać ich o polską muzykę lat 60., gdyby młodego człowieka dziś zapytać o polskie zespoły z lat 60., to mam wrażenie, że większość odpowie czerwone gitary i zawiesi głos i nie przypomni sobie nic więcej.
No tak bywa, nie wiem na czym to polega, wie pan, nie wiem co, na czym to polega. Znaczy, młodzież, znaczy każde pokolenie ma swojego idola, wie pan. Czerwone gitary bardzo, bardzo dużo przebojów napisało, tam Klęcząc, Krajewskim przecież w ogóle, oni bardzo dużo pisali, no fajne teksty w ogóle, Osiecka na nich pisała. Chyba Wojtek Młynarski tam parę rzeczy coś tam rzucił im. Marek Gaszyński z tych tekściarzy takich popularnych, Kondratowicz. Nie wiem, na czym to polega w ogóle, że tak, wie pan, że czerwone gitary jakoś tak do tej pory, mimo wszystko, że tam już praktycznie to już jest, tylko został Jurek skrzypczy w tym składzie. No ale oni w dalszym ciągu grają to swoje, to co śpiewali przed laty, grają teraz to samo, mówię pan, bo nic nowego nie przejdzie. Jeśli chodzi o te zespoły starej daty, to niech mi pan wierzy, że czy by Skaldowie coś próbowali zrobić, czy czerwone gitary, czy chyba duży, czy my, nic nowego nie przejdzie. Ludzie czekają na te stare rzeczy, które słyszeli i które znają sprzed lat. Dokładnie. Że nie wiem, co pan zrobił, nagrał jakiś przebój, czy hit w ogóle, coś w ogóle. To jest niezaakceptowalne poprzez dzisiejsze w ogóle pokolenie w ogóle. Absolutnie nie. Mhm. Nie. A gdyby... Ludzie czekają na stare rzeczy. Tylko na te stare.
A gdyby pan miał osobiście, gdyby pan miał osobiście takiemu młodemu człowiekowi wymienić najważniejsze postaci polskiej muzyki lat 60., to kogo by...
Wie pan, co ja mam za... Ja do czego zmierzam, wie pan. No, syn mój jest wychowany, wie pan, na Lady Punkach, prawda? To była jego kapela ulubiona, no już troszeczkę późniejsza. Ale do czego zmierzam? Mówi, że syn prowadził agencję artystyczną, prowadzi. I wie pan, komu on menadżeruje? No pan nawet nie zdaje sobie sprawy komu. Na przykład pani Halinie Kunickiej, Andrzejowi Rybińskiemu, pani Sławie Przybylskiej, Piotrkowi Szczepanikowi. Widzi pan, bo mówi tatuś, mówi, to są, mówi, artyści pełną gębą, mówi, a nie jak ci dzisiejsi, mówi, normalnie rozwydrzeni, roz tego kapryszący normalnie wszystko. To są zawodowcy pełną gębą. Ja muszę panu powiedzieć, wracając do koncertu na przykład pani Sławy Przybylskiej. Widziałem ją, syn to robił tą imprezę, to było chyba w Ciechanowie albo w Ciechanowcu, w Ciechanowie. To mówię panu, że po tym koncercie to młodszy się zrobiłem o 30 lat. Co ta pani wyrabia na scenie, to mnie zamurowało. Jest to pełna profesja, wie pan, ta, no to jest, no, w ogóle ona tańczy, śpiewa, biega, kurczę, lata, no cuda nie widzę, no. To jest coś fantastycznego. A wracając do sprawy, kogo bym, może bym zaczął od tych, no właściwie wiadomo, że wtedy była taka wielka jakby czwórka, myśmy na końcu do tego dobili. No były czerwone gitary, były skaldowie, byli, no to co, truba duży, breakout. To jeszcze normalnie nalepy, jeszcze z nalepą, w stadzie nalepą, świętej pamięci. To były takie cztery kapele i od tego bym zaczął. Czesio Niemen to jest w ogóle poza zasięgiem w ogóle. Myśmy się bardzo przyjaźnili z akwarelami, z Cieszkiem Niemenem. To był nasz w ogóle, w jednym hotelu mieszkaliśmy przez wiele lat normalnie w MDM-ie w Warszawie. No Czesio był wspaniały. Generalnie bym zaczął od Czesia Niemena. Bo to był człowiek mimo wszystko, że muzycznie nieprzeciętnie uzdolniony, bardzo wrażliwy na wszystko, co tylko nas otacza w ogóle, na przyrodę, na ludzkie podejście do życia w ogóle, no był genialny przyjaciel. Panie Świeźnia, jego duszą normalnie gdzieś tam spogląda może na nas z góry, ale zacząłbym od Niemena. Naprawdę, od Niemena bym zaczął. No, wie pan, potęga tych starych zespołów polega na tym, że my po prostu jesteśmy przyjaciółmi, jak jedna rodzina. U nas nie ma jakiejś zazdrości, jakiejś zawiści, wie pan, jakiegoś czegoś. Jak się spotykamy, wie pan, no to jest, ach, buźka w ogóle, wszystko to, co słychać, jak zdrówko, jak, bo teraz już o tej porze to się mówi o zdrowiu, wie pan, już nie o jakimś tam wygłupach czy o czymś, tylko o zdrowiu, bo to przez lata biegną, PESEL normalnie nie oszukuje, bo nie ma co dobrze, bo oszukał. I to jest właśnie to, że spotykamy się, wie pan, no, jak jedna rodzina, czy trubadurzy z trubadurami, wie pan, ze skaldami, czy my tak samo. To wie pan, no, z Berkałczy to już nie mają tego. My, u nas też przecież jest tylko Jurek Rybiński, ja zostałem, Jurek Grunwald, Janek Stefanek, ale on już jest po prostu nieczynny zawodowo, bo racji tego, że ma tak kręgosłup rozwalony, że nie jest w stanie w ogóle, musiałby na wózku na scenę wyjeżdżać, no. No wie pan, to jest przykre, no ale prawdziwe. Lata robią swoje niestety. No ale jeszcze, wie pan, póki się tam jakaś siłka tli, to przyjemnie spotkać się z publicznością, jeszcze zawisować, bo im się to podoba. Grałem są takie koncerty, na przykład graliśmy w Polanicy, przepiękny koncert w takim amfiteatrze, pan, sceneria przepiękna, gdzie jak graliśmy, to ludzie płakali po prostu. No wie pan, no, to jest niespotykana sprawa. Niespotykana sprawa, bo no, mimo wszystko jakiś sentyment zostaje, no bo oni się na tym wychowali.
Ja muszę powiedzieć, że jak byłem mały, to mój ojciec mi z magnetofonu szpulowego bardzo często puszczał piosenkę "Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem".
No tak, gdy byłem chłopcem, chciałem, ale niech pan zobaczy, jaki jest aktualny tekst w ogóle, bo to chodzi o tekst. Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem, miałem szablę i z gazety hełm. Ale najlepiej byłoby na świecie tak, najlepiej byłoby na świecie bez wielkich wojen i armatnych salw. No, byłoby najlepiej, no, ale nie jest najlepiej, bo wszędzie jakieś armaty walą, jakieś salwy, normalnie źle się dzieje po prostu na świecie. To jest tak samo jak mój tekst, to nie wiem, co mnie, wie pan, to tak mi to po prostu z głowy gdzieś to. Siedziałem na schodach domku kempingowego, gwiazdka z nieba i takie było, tam jest gwiazdki z nieba, nie dostaniesz i zapłacisz. W nierealny wierzysz świat, którego nie ma. Gwiazdki z nieba nie dostaniesz i zapłaczesz nieraz. No i tak jest do dzisiaj. No. Było wtedy, jest teraz i będzie. Ludzie będą płakali. Nie wszystko im się uda osiągnąć, bo wszystkiego nie może człowiek mieć. Trzeba wierzyć ludziom w przyjaźń, w normalnie w otwartość, w szczerość, wie pan. To jest no, to, co nas wtedy cechowało właśnie. To, że podejście, wie pan, zawodowe i pełną do publiki, z godnością dla słuchacza, bo to nasza publika wierna, a jak dzisiaj na przykład gramy gdzieś, wie pan, takie spotkania są z naszą publiką, wie pan, no to ach, pytają się, co słychać po koncercie, co, jak, gdzie i kiedy, jak tam się żyje, a kto ten, a co robi tamten, a co robi ten, wie pan. Długie dyskusje takie. No nieraz się nie można, wie pan, czegoś zmęczony, bo teraz dzisiaj to polega to na tym, że człowiek nieraz jedzie, wie pan, 400 kilometrów na koncert, gra ten koncert i wraca z powrotem te 400, czyli 800. Tak to dzisiaj wygląda. No.
A przy których utworach ta publiczność dzisiaj najbardziej szaleje albo płacze?
Wie pan tak, no Kwiat Czerwony to musi być. Te opolskie działki to muszą być. Bystra Woda musi być. Po Zielonej Trawie Piłka Goni to już starszy utwór, ale ten to też musi być. No, Żołnierzyki muszą być. Franka musi być. bo to jest, bo bez tego to nie ma w ogóle programu. Z tamtej strony lądu jedzie chłop na drągu, chyba takie te ludowe rzeczy wszystkie, które tam śpiewamy. No muszą być, no. A najbardziej chyba to o polskie działki. To jest, wie pan, bo to jest piosenka, którą nagraliśmy w kilku językach i na przykład w Niemczech, ale nagrywali tam, wie pan, w tych zachodnich Niemczech, to się nazywało Düsseldorfer Mädchen. Bo dlatego, że byliśmy w Düsseldorfie i to akurat podpasowało tam, że to się Zowikaine Andren, jeszcze pamiętam ten tekst. Wir wissen und küssen wir polnischen Wandre. To było i do tej pory. No i to śpiewają Niemcy. Tak jak Słowacy śpiewają Zielony Mosteczek, to u nich jest, Niemcy śpiewają to samo, Brückchen mein bis so klein, czyli Zielony Mosteczek, a Słowacy śpiewają z kolei ten Chlumecki Zamek. To jest właśnie ten mosteczek, czyli on był nagrany w wersjach Bułgarzy śpiewają też to wszystko, Rosjanie śpiewają to. No myśmy w Rosji sprzedali, wie pan, w Związku Radzieckim dawnym, no we czasu to było chyba ponad około 9 milionów płyt, wie pan, to był rekord ustanowiony tam, na tamtym rynku. Samych koncertów na Łużnikach dzień po dniu zagraliśmy przy fulach tej hali sportowej, tej olimpijskiej stadion na Łużnikach tam, to zagraliśmy 11 sztuk dzień po dniu przy pełnej widowni.
Niesamowite.
To też rekord nie do pobicia. No tak było, no tam to oni byli tego spragnieni. Gruzini, no myśmy w Związku Radzieckim spędzali, znaczy w dawnym Związku Radzieckim, w tych republikach ich, to tu od Wilna aż po granicę chińską, wie pan. Tam myśmy jeździli i od Krymu do Murmańska i Archangelska, no to w tamtą stronę. Tośmy tam spędzali po pół roku, wie pan, to były tam takie turne, no głupieś to można było, naprawdę, ale oni są naprawdę wdzięczny naród, umuzykalniony, to nie można powiedzieć, i przyjacielski przede wszystkim. Oni są naprawdę, to ludzie urodzeni, wie pan, urodzeni są, no jak gdyby, no, artyzm, to oni mają już wyssane z mlekiem matki. Wystarczy popatrzeć tylko na balet, ten rosyjski typowy balet, ten klasyczny, na operę, wie pan, na przykład ja w Moskwie widziałem teatr lalek Obrazcowa, ale to byłem na Arce Noego, wie pan, no byłem zaszokowany w ogóle. Coś niesamowitego. Takiego czegoś nie widziałem. No, włóczyłem się, wie pan, po tych cerkwiach moskiewskich, nie tylko moskiewskich, po leningradzkich, wie pan, i słuchałem tego chóru, tych popów, jak zaśpiewają, no to ciarki po krzyżu. Ciarki po krzyżu. Tak samo jak gospel. To samo. Rewelacja. No, ja pan, no z tego to, no,
a ja tutaj znalazłem taki artykuł a propos dzisiaj, no to co, że cała Polska i nie tylko nuciła ich przeboje, a dziewczyny za nimi szalały.
A to nie, to za Jurkiem Grunwaldem. Nie da się ukryć. No, bo to był nasz taki najładniejszy chłopak. Najładniejszy chłopak z całego zespołu.
No bo właśnie, czy ta muzyka tamtych czasów, jak z Beatlesami, przecież są, mam znajomego, który ma wiele płyt Beatlesów, na których nie słychać w ogóle Beatlesów, tylko słychać piszczące dziewczyny. No i podobnie chyba było trochę też z wami w ogóle, z tą muzyką w latach 60, z tym rockiem, czy big beatem, prawda? Ta muzyka działała wtedy na kobiety, na dziewczyny.
O, nie tylko, wie pan, na tą płeć, dlatego, bo to zresztą też jest odzwierciedlenie wam tamtych czasów, to się przenosi na dzisiejsze czasy na przykład, bo jak pan posłucha sobie koncertu na przykład Tiny Turner, przykładowo czy Ramazzottiego, czy tam gdzieś tych nowych gwiazd, gdzieś to samo są, piski, wrzaski normalnie itd. itp. Te stare zespoły, właśnie widzi pan. To jest to, że na zachodzie tych wszystkich gwiazdorów, dawnych gwiazdorów z lat 60., jak są Jones przykładowo, prawda, to się szanuje. On jeszcze wypełnia do tej pory wielotysięczne hale sportowe na swoich koncertach. To jest ewenement, co u nas to się, wie pan, rzadko zdarza, bo chociaż nie, bo myśmy ostatnio grali w Opolu, naszą 50 obchodziliśmy, to było dwa lata temu, to wie pan, no to pełen amfiteatr, full amfiteatr normalny. Nasza 50, wie pan, to jest miłe, wie pan, że ludzie pamiętają, nie zapominają i razem śpiewają My przestajemy grać, a ludzie śpiewają, wie pan, to jest ewenement. Autentycznie, jak potem czas czerwony, to my w pewnym momencie robimy stop, a ludzie dalej do końca jadą.
Podcast Radia Poznań.
A niech mi pan powie na koniec jeszcze, bo chciałem o to radio trochę zapytać, ale już nie Luksemburg, tylko nasze, bo Tadeusz Woźniak mi opowiadał o radiowej giełdzie piosenki, Andrzej Korzyński mi opowiadał o radiowym studiu Rytm, że to były bardzo ważne wtedy instytucje dla takich młodych zespołów, ale też wspominał o tym, że właśnie ktoś w polskim radiu wymyślił nazwę Big Beat, żeby nie denerwować polskiej władzy słowem rock.
Big Beat, no to jakby mówiła Big Beat, sam tak, no mocne uderzenie w ten sposób. A to chyba na to wpadł chyba ten, Jacek Nierzychowski, mi się wydaje, bo on wtedy organizował, to był chyba 60. chyba, pierwszy czy drugi rok, to był w Szczecinie, był pierwszy festiwal młodych talentów. No tam właśnie stamtąd pochodzi Kasia Sobczyk, Karin Stanek, a potem Wojtek Gąsowski, Wojtek Korda między innymi. To są gwiazdy tamtych czasów, wywodzące się właśnie z tego Festiwalu Młodych Talentów. Henryk Fabian Nieżyjący, na przykład też, no, to stamtąd. A to wymyślił chyba Jacek Nierzychowski. No jeszcze zapomina pan, że w Warszawie działała rozgłośnia harcerska Polskiego Radia pod dyrekcją pana Sławka Pietrzykowskiego, która też bardzo wpływała, ukształtowywała gusta młodej publiki. Muzycznej oczywiście, no. To były tak, Korzyński, tak, Studio Rytm, to było bardzo, bardzo prestiżowa audycja, bo to była lista przebojów też. Rozgłośnia harcerska tak samo, to jak dzisiaj Trójka Niedzielskiego, to była też lista przebojów. I coś tam, jeszcze giełda piosenki była. I telewizyjna była też giełda piosenki. A myśmy wtedy przegrali z Czerwonymi Gitarami. To jeden. Oni pierwsze miejsce zajęli na jednym z nich, a my drugie. Oni śpiewali wtedy Powiat Stary gdzieś ty był, a my śpiewaliśmy Wiejski Koncert. I tam minimalnieśmy przegrali chyba paroma głosami. No, tak. Ale to nic, wcale się nie gniewaliśmy. Wręcz przeciwnie. Do tej pory z Benkiem Dornowskim utrzymuję kontakt stały, z Jurkiem Skrzypczykiem, bez przerwy do siebie wydzwaniamy. Jak wie pan, to jest przyjaźń na wieki, no, a znamy się już, jak wysze konie, ponad 50 lat. Wie pan, to jest najcenniejsze i najpiękniejsze, czego życzę wszystkim, aby z uśmiechem patrzyli w przyszłość, nie denerwowali się bez sensu. No, szkoda zdrowia, pogoda ducha, wie pan, to, co się ma w głowie, to się wszystko przenosi na lepsze samopoczucie i człowiek jest wtedy zdrowszy, bez nerwów, serduszko normalnie pracuje, ciśnienie normalne, siłka jeszcze jest, chęci są, wie pan. Człowiek ma te parę lat na karku, ale umysł to jeszcze by się jeszcze powygłupiał. No, tak to można powiedzieć.
No pięknie, pięknie. Przede wszystkim jeszcze na koniec gratulacje, no i podziękowania za te utwory, bo trzeba przyznać, że te piosenki, co powstawały wtedy właśnie w połowie, drugiej połowie lat 60. do dzisiaj świetnie brzmią, bo to były po prostu bardzo dobre piosenki.
Wie pan co, no my dzisiaj to wszystko inaczej gramy, bo jeżdżąc, wie pan, po świecie, podpatrzyliśmy parę takich sztuczek technicznych, co robią, dlaczego to tak wszystko fantastycznie brzmi live na scenie. Na przykład czy Rolling Stonesi, wie pan, czy to byli Smołki na przykład jeszcze za ten pytań, czy dlaczego oni tak kapitalnie brzmią, wie pan, no to jest niemożliwością, żeby to, aleśmy odkryli na Rolling Stonesach to wszystko, co się, za scenką, za wielkim pulpitem, trzech młodych tam siedzi i gałkami kręci, no wie pan, no. To jest ta technika, wie pan, no myśmy to zastosowali teraz, bo obecnie występujemy tylko w trzyosobowym składzie, jeździmy sobie w trójeczkę, i, wie pan, i właśnie zastosowaliśmy tą technikę podpatrzoną z zachodnich salonów. No to rewelacyjnie brzmi w każdej sali, obojętnie, gdzie by to nie było.
Specjalnie dla Radia Poznań człowiek z zespołu, który pierwszy z wszystkich zza żelaznej kurtyny nagrywał anglojęzycznego singla dla Radia Luksemburg w wytwórni CBS Records. Aleksander Kawecki z No to co. Dziękujemy za uwagę. Marcin Rzyski. Do usłyszenia.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.